Rywalizują dwie czteroosobowe drużyny. Każda drużyna ma 8 kamieni w jednym kolorze. Kamienie są wypuszczane na przemian przez poszczególnych zawodników, poszczególnych drużyn. I ta drużyna, której kamień na sam koniec jest bliżej środka takiego kółka zwanego domem, ta drużyna wygrywa partię. W meczu jest najczęściej 8-10 takich partii i ta drużyna, która zbierze więcej punktów, wygrywa.
Czy w związku z tym stosuje się jakieś taktyki, żeby ten najlepszy kamień był naszym kamieniem?
Tak, oczywiście curling jest połączeniem gry zręcznościowej z grą strategiczną. Tak naprawdę, jeżeli opanujemy w stopniu dobrym podstawowe zagrania, w tym momencie możemy mówić o strategii i taktyce i odkrywać drugie dno tej wspaniałej gry.
A jakie są te strategie i taktyki?
Jak w większości gier zespołowych, można grać ofensywnie, można grać defensywnie. Możemy grać tak, aby walczyć o jeden punkt lub bardziej ryzykowne zagranie, walczyć o dwa, o trzy punkty. Tak naprawdę drużyna, która ma przywilej ostatniego kamienia, ta drużyna jest jak gdyby w ataku i zdarza się zdobyć dwa punkty, natomiast drużyna bez przywileju ostatniego kamienia, zwanego hammerem, stara się bądź to przejąć partię, czyli wygrać przynajmniej za jeden, bądź nie dopuścić właśnie do zwycięstwa za dwa punkty.
Bo można też, jak się domyślam, jak już umieścimy na przykład na początku rozgrywki nasz kamień w dobrej pozycji, to możemy później go zastawić innymi kamieniami, żeby nie został on wybity.
Tak, oczywiście, lub w drugą stronę. Ustawiamy najpierw strażnika, czyli kamień, który znajduje się przed domem i za niego staramy się wjechać swoim kamieniem, tak żeby było trudno wybić. Jeżeli ten kamień pozostawimy zupełnie odkryty, niebroniony w domu, to przeciwnik nawet na średnim poziomie z reguły taki kamień po prostu wybije.
No właśnie, dlatego że warto też wspomnieć o tym, że my kamienie posuwamy po specjalnej nawierzchni.
Tak, takie zagranie możemy nazywać wypuszczeniem kamienia, zagraniem. Każdy zawodnik wypuszcza kamień w takiej specjalnej pozycji, przez jakiś czas posuwa się z tym kamieniem, wypuszcza go przed pierwszą linią spalonego, kamień przez około 30 metrów toczy się. W tym czasie nie możemy z tym kamieniem zrobić nic więcej niż w odpowiedni sposób szczotkować lód, zamiatać lód przed toczącym się kamieniem. Kamień, przed którym szczotkujemy, poleci dalej i poleci też troszeczkę po innym łuku.
No właśnie, dlatego że curling to jest dyscyplina, którą rozgrywa się na lodowisku.
Tak, na specjalnym lodowisku i idealnie, że jest to lodowisko przeznaczone tylko i wyłącznie do curlingu, w którym nie wjeżdżają zawodnicy w łyżwach, gdyż łyżwy pozostawiają ślady i utrudniają bardzo grę. Ten lód powinien być bardzo gładki, oprócz
jak
tego...
Jak stół.
Jak stół, a w ostatniej fazie taka decydująca tak naprawdę faza to jest peblowanie, czyli taki prysznic na lodzie, pozostawiane są kropelki lodu, tak, że dzięki temu kamień właśnie... Jeżeli nadamy odpowiednią rotację, będzie leciał nie po linii prostej, tylko po pewnym przewidywalnym łuku.
Czyli możemy po prostu swój kamień podkręcić.
Tak, dokładnie. I jeżeli kamień na całej długości toru wykona około 3 obrotów, wtedy jest to zagranie najbardziej powtarzalne. Jeżeli kamień byłby zupełnie bez rotacji wypuszczony, w tym momencie tak naprawdę może na najmniejszej nierówności samemu nabrać rotacji i wtedy nie wiadomo, czy poleci w lewo, czy w prawo.
A po co się szczotkuje lód przed kamieniem?
Właśnie po to, żeby kamień poleciał dalej i żeby poleciał bardziej po linii prostej.
Ten szczotkowany lód, on jest wtedy bardziej gładki? Jak to działa?
Tak, zmniejsza się po prostu tarcie, podnosimy troszeczkę temperaturę tego lodu. To są minimalne oczywiście różnice, ale kamień jest bardzo wrażliwy na tego typu zagrania. W każdym razie odpowiednio przez całą długość toru szczotkowany kamień może polecieć o kilka metrów dalej niż kamień zupełnie nieszczotkowany. W curlingu, gdzie decydują centymetry, tak naprawdę jest to bardzo istotna różnica.
A jak długo w curlingu trwa jeden mecz?
Około 2 godzin. W imprezach mistrzowskich około 2,5 godziny, nawet w turniejach towarzyskich 1,5 godziny.
2,5 godziny na to, żeby wypuścić w sumie 16 kamieni?
No nie, 16 kamieni mamy w jednej partii, natomiast takich partii rozgrywanych jest na mistrzostwach 10, także w sumie 160 kamieni.
Curling, kiedy oglądamy na przykład go w telewizji, wydaje się sportem takim bardzo statycznym i spokojnym.
W porównaniu ze sportami walki czy z większością innych sportów jest oczywiście spokojny, można w niego uprawiać bez specjalnego przygotowania fizycznego i emocje są oczywiście ogromne, ale są one w jakiś sposób kontrolowane i ograniczają się do pokrzykiwania na siebie i komend wydawanych przez skipa w celu bardziej efektywnego szczotkowania.
Przez skipa?
Skipa, czyli kapitana drużyny, to jest ten zawodnik, który z reguły reguły wypuszcza ostatnie dwa kamienie, a wcześniej on ustala taktykę i strategię i pokazuje dokładnie w jakim kierunku i z jaką rotacją kamień powinien być zagrany przez wcześniejszych trzech zawodników.
Czyli skip to jest kapitan, hammer to jest ten ostatni główny kamień.
Tak, dokładnie. Posługujemy się nomenklaturą brytyjską czy kanadyjską, tam jest ten sport uprawiany i w Polsce nie dorobiliśmy się jeszcze własnego nazewnictwa.
Mimo tego spokoju i mimo tej pewnej stateczności curlingu, to domyślam się, że jakąś tam krzepę trzeba posiadać. Pewną sprawność fizyczną trzeba mieć, żeby być dobrym zawodnikiem.
Tak. Natomiast w porównaniu z większością innych sportów ta sprawność nie jest najbardziej istotna. Oczywiście w tej chwili znaczenie szczotkowania wzrastało znacząco w ostatnich latach, także należy być przygotowanym do tego, że przez 16, 17, 18 sekund należy dosyć mocno trzeć taki lód. Jeżeli takie zdarzenie, zagranie trzeba powtórzyć w przeciągu 5 minut, nie wiem, 6-7-krotnie, rzeczywiście tam się może pojawiać pewne zmęczenie. Ale tak naprawdę w porównaniu z innymi sportami nie wymaga tutaj specjalnej wytrzymałości. Podstawowa sprawność, koordynacja, umiejętność utrzymania równowagi, to powinno wystarczyć. Powiem szczerze, nawet na treningach wolę, jeżeli pojawiają się dzieciaki, które nie są wybitnie sprawne, bo te najsprawniejsze trafiają z reguły do takich sportów, które są bardziej popularne, atrakcyjne, zostają piłkarzami, koszykarzami, a w curlingu jest miejsce dla tych, którzy oprócz takiej podstawowej sprawności lubią po prostu troszeczkę myśleć, są odporni psychicznie i czują, że to jest ich powołanie.